Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Robert Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie Robercie, powszechnie mówi się, że Wielkopolska stepem wieje. Dzisiaj wstałem rano, właściwie no nie wstałem, ale dzisiaj rano, gdy wsiadłem do samochodu, bardzo byłem zdziwiony, że zamarzła mi przednia szyba, a nie garażuję samochodu i musiałem skrobać, użyć skrobaczki. Spojrzałem na termometr w samochodzie, który pokazał 3 stopnie na plusie i byłem zaskoczony, dlaczego jest tak chłodno pod koniec stycznia. Jak to jest z tą pogodą, jak to jest zwłaszcza z pogodą w Wielkopolsce, bo doskonale wiemy, że jak śniegu nie ma, to będzie susza. Tego śniegu za dużo nie było. Pewnie w glebie jest jeszcze bardziej sucho niż zwykle. Czy Izba Rolnicza przygotowuje się w szczególny sposób także na ten kataklizm suszy, który myślę, że co roku także powtarza się w tych realiach?
No właśnie, 30 stycznia, no żeby szybę skrobać, to jest faktycznie niebywała aura pogodowa. W ostatnich latach mamy o to do czynienia z taką sytuacją, że klimat nam wariuje. No i właśnie to, co ksiądz Artur wspomniał, Wielkopolska nam stepowieje. Wielkopolska nam tak naprawdę, jeśli chodzi o różnego rodzaju badania i analizy, to stepowieje już od kilkudziesięciu lat, ale w ostatnich latach niestety to bardzo szybko postępuje, ponieważ praktycznie co roku mamy do czynienia ze suszą hydrologiczną oraz ze suszą rolniczą. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, susza rolnicza jest zawsze najwcześniej, najdłużej, no i niestety to, co oczywiście wpływa na całe otoczenie, ale ta susza rolnicza negatywnie wpływa na rolnictwo wielkopolskie. Wiemy doskonale, że Wielkopolska jest przemysłowa, Wielkopolska jest innowacyjna, Wielkopolska jest gospodarna, ale Wielkopolska jest przede wszystkim rolnicza. To, co wyróżnia ten region w skali całego kraju, a nawet możemy się pokusić, że Europy, to najlepsi rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, którzy tutaj produkują innowacyjnie, produkują bardzo dobrą polską, wielkopolską żywność, tym żeśmy sobie zawojowali rynki krajowe i europejskie. My nawet jako samorząd rolniczy rozmawiamy już coraz to głośniej, żeby promować tak zwany program, produkt regionalny, wielkopolska żywność. Wielkopolska smakuje poprzez wielkopolską żywność i my sobie z tym wszystkim radzimy doskonale, tak, poprzez te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, ale niestety nie radzimy sobie z aurą pogodową, bo tak jak mówię, ta susza zawsze w Wielkopolsce jest najwcześniej, najdłużej, ona pustoszy wszystkie uprawy rolnicze. I niestety w ostatnich latach mamy odrobinkę zaniedbania, jeśli chodzi o inwestycje w gospodarkę wodną. Zresztą no też niestety powódź, która napotkała tereny na południu naszego kraju na jesieni ubiegłego roku, pokazała, że te inwestycje generalnie w gospodarkę wodną, a więc w korytowanie rzek, a przede wszystkim w budowę zbiorników retencyjnych, tych zbiorników retencyjnych mniejszych, rozproszonych, ale też dużych, buforowych, no bo też pamiętamy, że bardzo długo się już mówi, praktycznie plany są sprzed wojny, jeśli chodzi o zbiornik Wielowieś, Klasztorna. O tym się mówi, a nie przekłada to się na konkretne inwestycje. W związku z tym my, jako Wielkopolska Izba Rolnicza, opracowaliśmy taki dokument, Wielkopolski Program Walki z Suszą Rolniczą. W tym dokumencie żeśmy zawarli szereg konkretnych propozycji i rozwiązań. Przede wszystkim chcemy zaproponować takie unormowanie wszystkich uregulowań prawnych, jeśli chodzi o sprawy wody, bo woda, tak jak tutaj ja przede wszystkim się skupiam na tym aspekcie rolniczym, bo ta Wielkopolska nam stepowieje, ale też to by powinno być kompatybilne na przykład z zabezpieczaniem dużych aglomeracji miejskich, dużych miast przed powodzią, bo mówiąc o wodzie, to oczywiście mamy przede wszystkim na myśli suszę, ale też czasami jej nadmiar w postaci powodzi. W tym naszym dokumencie zaproponowaliśmy przede wszystkim rozwiązania prawne, ażeby uszeregować wszystkie te kwestie, ponieważ tak troszeczkę mamy taki dualizm prawny, bo generalnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które powstało oficjalnie, podlega pod Ministerstwo Infrastruktury, a mówiąc o wodzie i jej potrzebie, jeśli chodzi o uprawy rolnicze, to uważamy, że też ten segment powinien podlegać Ministerstwu Rolnictwa. Tam by było może większe zrozumienie, jeśli chodzi o dedykowanie środków finansowych takich stricte dla gospodarstw rolnych, ponieważ no, myślę, że za jakiś czas sobie też wrócimy do nielogicznych zapisów Zielonego Ładu, forsowanego przez Komisję Europejską, ale też właśnie w ramach tego Zielonego Ładu, który na siłę miał obowiązywać w całej Europie. Dużo nacisku kładziono w różnych rozwiązaniach prawnych, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Tak? Z jednej strony z złotymi zgłoskami były zapisane te właśnie kwestie, jeśli chodzi o ochronę klimatu, ale zmuszano poprzez różne rozwiązania prawne rolników do różnych kwestii, a nie zaproponowano na przykład oszczędzania wody w Polsce, w Europie.
To zapytam jeszcze o dwa zagadnienia, susza hydrologiczna i susza rolnicza. Gdyby pan mógł nam troszkę to przybliżyć naszym radiosłuchaczom, czym te dwa pojęcia się różnią od siebie?
Susza hydrologiczna, no to jest obniżanie poziomu wód gruntowych, tych, które potrzebujemy, o które powinniśmy dbać do naszych potrzeb bytowych. Wiemy, że już no, duże aglomeracje miejskie mają, czy samorządy gminne mają problem, jeśli chodzi o wodę pitną, ponieważ ta woda już staje się też reglamentowana, ponieważ coraz to głębszych poziomów musimy po tą wodę przede wszystkim zdrową sięgać. Jest to ściśle związane ze suszą rolniczą, bo jeśli mówimy o suszy rolniczej, to ta woda najpłycej dostępna dla roślin rolniczych, ogrodniczych, i to jest ściśle powiązane, ponieważ no, tak jak na wstępie ksiądz Artur wspomniał, mamy przecież za naszymi oknami teraz piękną pogodę słoneczną i już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już ogłosił w niektórych regionach kraju, że mamy do czynienia ze suszą rolniczą, ponieważ woda nie jest magazynowana, grunty nie asymilują tej wody, ponieważ no nie mają z czego, tak? No pamiętamy zimy z lat 70., 80., gdzie śniegu było równo z przysłowiowymi obkłodkami w poszczególnych miejscowościach, a teraz mamy piękną pogodę, a więc susza rolnicza jest ta, jeśli tak mówiąc obrazowo, czyli poziom wody tutaj tak najbliżej rośliny, a susza hydrologiczna to te głębsze pokłady wody, które też już po prostu są coraz to mniej dostępne dla przede wszystkim samorządów, jeśli chodzi o zabezpieczenie tej wody pitnej dla ludności.
To taki trudny temat z pewnością jest ta kwestia wody pitnej, jej brak, i myślę, że warto byłoby sobie zadać pytanie, czy my też jako konsumenci możemy cokolwiek zrobić odnośnie obniżania tego poziomu wód gruntowych. Czy to, że trochę przykręcimy kran, coś zmienia, czy są może jakieś inne czynniki decydujące o tym, że ta woda jest na coraz to niższych poziomach?
No tak, no przede wszystkim wodę należy oszczędzać i tak jak ja mówiłem o tym naszym programie stricte rolniczym, no to też chcemy zaproponować rozwiązania dla rolników, żeby poprzez uprawy rolnicze tą wodę oszczędzali, ale jeśli chodzi o wodę pitną, to myślę, że też trzeba przede wszystkim budować taką świadomość co do oszczędzania wody, ponieważ ja też wcześniej pracowałem w samorządzie terytorialnym i samorządowcy w okresie przede wszystkim w miesiącach letnich apelowali, czy też oficjalne komunikaty były wystosowywane dla mieszkańców, ażeby nie podlewać nadmiernie ogródków z wody wodociągowej, która ona przede wszystkim jest jako zabezpieczenie naszych potrzeb bytowych, no ale to z tą świadomością właśnie jeszcze różnie w naszym kraju jest i też uważamy, że wodę należy oszczędzać. Na przykład poprzez gromadzenie tak zwanej deszczówki. Nasz samorząd województwa wielkopolskiego od paru lat uruchomił taki program, jeśli chodzi o oszczędzanie wody deszczowej. Ten program jest w tej chwili dedykowany tylko dla samorządów i instytucji użyteczności publicznej. Ja też uważam, że on powinien być rozszerzony o indywidualne gospodarstwa domowe, żebyśmy mogli otrzymać dofinansowanie na budowę różnego rodzaju zbiorników do gromadzenia na przykład tej wody deszczowej i taką zgromadzoną wodę z deszczu można wtedy wykorzystać do podlania naszego ogródka. Chcemy też mieć ładne obejścia, piękne obejścia wokół naszych domów, ale to można skorzystać z tej wody deszczowej.
To myślę, że temat suszy na razie na trochę zostawimy. Jakie niebezpieczeństwa dla rolnictwa naszego lokalnego, wielkopolskiego przyniosły regulacje związane z Zielonym Ładem?
No właśnie, no, proszę księdza, no, jeśli chodzi o Zielony Ład, ja pamiętam, rozmawialiśmy w ubiegłym roku też o tym nielogicznym dokumencie, który gdzieś tam został stworzony w gabinetach Komisji Europejskiej. Wtedy przede wszystkim też rolnicy europejscy podnieśli swój bunt i wyrażali swoje niezadowolenie poprzez protesty rolnicze w całej Europie. On odrobinkę został zmodyfikowany i zredukowany. No przede wszystkim jako środowisko rolnicze udało nam się wywalczyć poprzez te protesty, że Komisja Europejska zrezygnowała z obowiązkowego odłogowania gruntów rolnych, bo to przede wszystkim zdenerwowało środowisko rolnicze w całej Europie, że nasze warsztaty pracy, z których tak naprawdę żyjemy, a w których chcemy produkować dobrą żywność europejską, poprzez nakaz administracyjny mieliśmy redukować docelowo do 10%. Na obecną chwilę Komisja Europejska z tego zapisu się wycofała, ale to jeszcze nie jest temat zakończony do końca, ponieważ teraz toczy się dyskusja na temat tak zwanej wspólnej polityki rolnej po roku 2027, bo w Komisji Europejskiej mamy budżety planowane na 7 lat i mamy wiedzę, iż znowu wraca się niestety do tego pomysłu. My jako samorządy rolnicze, jako izby rolnicze jesteśmy czujni, analizujemy wszystkie dokumenty, wszystkie przecieki, które gdzieś mamy i będziemy pilnowali. Chcę tutaj zapewnić wszystkich radiosłuchaczy, że nie może być tak, że z jednej strony na przykład rynek europejski próbuje się otwierać na żywność, na przykład z krajów Mercosuru, gdzie tam jest żywność produkowana bez jakichkolwiek obostrzeń, bez jakichkolwiek kontroli, jeśli chodzi o stosowanie chemii, jeśli chodzi o stosowanie pestycydów, środków ochrony roślin, a z drugiej strony w Europie, gdzie żywność jest produkowana według ściśle restrykcyjnych przepisów, próbuje się redukować. To po pierwsze i dlatego też na początku tego roku też rolnicy zamanifestowali w Warszawie swoje niezadowolenie, jeśli chodzi o otwieranie rynku europejskiego, między innymi na żywność z krajów Mercosuru. To jest tutaj ogromne też zagrożenie, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą w Europie, bo w myśl tej umowy handlowej na rynek europejski ma wpłynąć około 180 tysięcy ton mięsa drobiowego, mięsa wołowego. I powtarzam, z tych krajów, gdzie wiemy o tym, że ta żywność tam nie jest na zdrowych zasadach produkowana. No i dlatego też no, tutaj żeśmy na początku stycznia też zamanifestowali to nasze niezadowolenie. Oczywiście nadal jeszcze też do końca nie rozwiązana jest kwestia rynku ukraińskiego, bo funkcjonują tak zwane ATM-y, a więc kontyngenty, które Komisja Europejska narzuciła na Ukrainę, ale te kontyngenty już się wyczerpują na przełomie maja i czerwca i obawiamy się, aby znów z kolei na rynek europejski nie trafiła żywność z Ukrainy. Żywność, która też tak samo jak w krajach Mercosuru nie jest poddawana szczegółowym kontrolom, jeśli chodzi o proces produkcji.
No i teraz myślę, że pytanie jest bardziej do konsumentów, prawda? Co wybiorą w sklepie, bo żywność z Argentyny można sprowadzić, ale teraz pytanie, co wybierze klient? No i chyba jest też zawsze taka podstawa ekonomiczna, prawda? Jeżeli coś jest zdecydowanie tańsze, a jakością niewiele odbiega od, przynajmniej na pierwszy rzut oka, prawda, od naszych produktów, to wybieramy na ogół te rzeczy tańsze. Czy takie zagrożenie, że wyprodukowanie wołowiny czy drobiu w Argentynie, kilka tysięcy kilometrów od Polski, i przywiezienie tego mięsa do Polski będzie tańsze niż wyprodukowanie tych produktów w Polsce?
No właśnie, no tak, no myślę, że na początku zawsze gdzieś jak jakiś podmiot handlowy chce wejść na rynek, to stosuje tak zwane ceny dumpingowe. I na początku może będzie to produkt odrobinkę tańszy, ale też uważam jako szef samorządu rolniczego, że powinniśmy wszyscy wspólnie budować taką świadomość konsumencką, żebyśmy się przede wszystkim kierowali, gdy sięgamy po produkt na półkę sklepową, patriotyzmem, patriotyzmem naszym narodowym, patriotyzmem lokalnym. No, w Kaliszu, wokół Kalisza też no, jest olbrzymia koncentracja produkcji pod osłonami, produkcji ogrodniczej. No i nasi ogrodnicy pomidory, ogórki sprzedawają na całą Europę. A dlaczego nie mogą tego tutaj przede wszystkim sprzedawać w naszym kraju? No ale no niestety konsument gdzieś europejski jest konsumentem może zamożniejszym i już ma tą świadomość, że nie sięga po to, co najtańsze, tylko kieruje się przede wszystkim pewnością, takim bezpieczeństwem, że ten produkt jest zdrowy. I też uważam, że wszyscy powinniśmy budować tą świadomość konsumencką, żeby przede wszystkim kierować się patriotyzmem narodowym, bo też no, wspieramy naszych rolników, ogrodników, sadowników, gdy sięgamy po produkty nasze krajowe i z jednej strony mamy pewność, że jest to produkt zdrowy, bo ja może zbyt drastycznie określam tą żywność z krajów trzecich, ale dla mnie to jest to tak zwana żywność śmieciowa, która ona jest tylko ładnie zapakowana, a tak naprawdę tam pewnie cała tablica Mendelejewa się znajduje, a my jeszcze jako Polska zużywamy niewiele środków ochrony roślin w przeliczeniu na 1 kg czynnej substancji, też nie zużywamy tyle nawozów sztucznych, co w krajach Europy Zachodniej, czy też w krajach trzecich, a więc też korzystając z okazji chciałbym zaapelować do radiosłuchaczy, do konsumentów, że sięgajmy po to, co polskie. My jako samorząd rolniczy od wielu, wielu lat też postulujemy, ażeby w sposób znaczący produkt był oznaczony krajem pochodzenia, żeby tam nie wstydzić się tej flagi naszej biało-czerwonej, powinna ona być wyeksponowana, że jest to produkt wyprodukowany w Polsce, ponieważ też już sprytnie duże sieci handlowe gdzieś umieszczają polską flagę, ale to czynią sprytnie, że ten produkt jest konfekcjonowany, pakowany w Polsce, a kraj pochodzenia już jest naprawdę takim bardzo drobniutkim druczkiem, tylko zaakcentowany na produkcie i konsument jest też niejednokrotnie oszukiwany, bo myśli, że to jest polski produkt, a on jest tylko w Polsce zapakowany, a już tam nikt nie trudzi się, żeby tego drobnego druczka szukać i dowiedzieć się, że jest wyprodukowany gdzieś nawet poza Europą.
Niedawno, pan sam wspomniał, niedawno odbył się strajk rolników, leśników, myśliwych. Rolnicy strajkowali przeciwko wprowadzeniu tej żywności z krajów trzeciego świata, z Mercosuru. Czy te strajki przyniosły jakiś rezultat? Czy choćby to, że zaczęło się o nich mówić, to może jest już jakimś pozytywnym rezultatem?
No tak, tylko też niestety gdzieś mamy wiedzę, iż urzędnicy w Komisji Europejskiej na siłę próbują kolanem dopychać tą umowę z Mercosurem i teraz już rozpoczęły się jakieś kalambury proceduralne w Komisji Europejskiej. Tą umowę handlową z Mercosurem próbuje się rozdzielić na różne segmenty, a wszystko po to, ażeby nie miały obowiązku tej umowy międzynarodowej ratyfikować kraje członkowskie. My jako samorząd rolniczy żeśmy mocno przekonywali Ministerstwo Rolnictwa i Parlament nasz krajowy, ażeby w sposób jasny wypowiedziały się, jakie jest zdanie Ministerstwa Rolnictwa, Parlamentu, jeśli chodzi o umowę Mercosur. Na obecną chwilę mamy zapewnienie i ministra i większości parlamentarnej, że Polska jest przeciwna wprowadzeniu tej umowy Mercosur. Budujemy większość w Europie. Są z nami też Francuzi i są Włosi, ale jeszcze nam brakuje do tej kwalifikowanej większości, żeby odrzucić ten dokument, a więc no tutaj też jest bardzo ważna decyzja później Komisji Europejskiej, bo to jest dla nas, dla rolników, ogrodników czy sadowników niezrozumiałe wygaszanie produkcji, dobrej produkcji, z czego Europa słynie, ponieważ no też te kraje Mercosuru, one niejako chcą sobie poprzez to, że zabiegają, ażeby wejść na rynek europejski, to chcą sobie wyrobić taką markę na całym świecie, bo powszechnie wiadomo, że Europa jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o różnego rodzaju restrykcje i teraz może być taki oto przykład, że gdy te kraje zostaną wpuszczone na rynek europejski, to one później zaś marketingowo będą przedstawiały to na całym świecie, że zobaczcie o to, Europa, która jest tak wymagającym rynkiem, jeśli chodzi o żywność, pozwoliła sprzedawać nam nasze produkty, to będą mieli te kraje otwarte drzwi już na całym świecie do sprzedaży swoich produktów. A myślę, że nie o to nam chodzi.
To ja zapytam jeszcze o prognozy na przyszłość dla polskiego rolnictwa. Trochę brzmi wszystko dość pesymistycznie, tak bym powiedział. Z jednej strony susza, z drugiej strony ustawy unijne niekorzystne dla Polski i jeszcze z trzeciej strony zagrożenie importu, ogromnego importu żywności do Polski. Co nasze rolnictwo czy społeczeństwo może zrobić, żeby tą sytuację jakoś uratować, żeby wyciągnąć z tego coś pozytywnego?
Ja myślę, że wbrew tym wszystkim pesymistycznym głosom, tym pesymistycznym pomysłom na jeśli chodzi na rolnictwo europejskie, ja jestem dobrej myśli, że obronimy się. To, co jest też pocieszające w naszym kraju, to też chcę zauważyć, że polskie rolnictwo jest pokoleniowo najmłodszym rolnictwem w całej Europie. Rolnictwo w poszczególnych krajach Europy starzeje się, a u nas to jest bardzo pocieszające, że młodzi ludzie chcą pracować w gospodarstwach, wiążą swoją przyszłość zawodową z tym zawodem. A więc ja tak konkludując, jestem dobrej myśli, że pokonamy te wszystkie zagrożenia, które nam próbuje się narzucić poprzez różnego rodzaju nielogiczne zapisy i gdy się spotkamy za rok, za dwa, to już będziemy mówili w czasie przeszłym o tych wszystkich zagrożeniach i Tylko tak jak mówię, no ja wszędzie apeluję, żebyśmy się wspólnie wspierali, sięgali po to, co polskie, po to, co wielkopolskie, po to, co tutaj lokalnie kaliskie, bo macie Państwo pewność, że sięgacie nie po żywność śmieciową, ale po polską, dobrą, zdrową żywność.
To jeszcze na koniec zapytam o prognozę pogody. Może nie jest pan meteorologiem, ale jako prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej może ma pan jakieś informacje, które my nie do końca posiadamy. Mogłoby się zdawać, że zima dobiega końca. Czy to prawda, czy jeszcze możemy się spodziewać jakiegoś ataku zimy, tej zimy?
Niestety na taką prognozę pogody nie pokuszę się, ponieważ no, z prognozą pogody doskonale wszyscy, szanowni państwo, wiemy, że można wszystko przewidywać, ale pogody się przewidzieć nie da, więc proszę mi wybaczyć, księże Arturze, ale no, tego typu tutaj stwierdzenia nie pokuszę się, ażeby wypowiedzieć, jaka będzie prognoza pogody. Chciałbym, żeby ona była dobra i właściwa.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Robert Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Dziękuję ślicznie za rozmowę. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.